Otwórzcie list do Hebrajczyków. To będzie 12 rozdział. I będziemy czytać od początku. No i mówiliśmy dużo dzisiaj o takim ciśnieniu, które przeżywamy z różnych powodów. I podobnie było z adresatami listu. To byli ludzie, którzy nawrócili się do Pana. Byli w sumie w takim środowisku, które wywierało na nich duże ciśnienie. Dlatego, że dla ich otoczenia nawrócenie się do Pana Jezusa to była po prostu jakaś utrata tożsamości. I oni musieli przeżywać naprawdę wielkie trudności z tego powodu. Stała świątynia, wszyscy tam, większość z nich tam chodziła. Oni też jeszcze, ale oni wiedzieli, że jest coś więcej niż ten system, który wtedy jeszcze stał, jeszcze działał. Oni przyszli do Pana i oni wiedzieli, że mają dostęp do Pana Boga bezpośredni, bez tej zasłony, bez systemu, bez pośredników. I nagle po prostu byli inni, ale mieli więcej. Ale oni też przechodzili przez różne problemy takie osobiste, związane z grzechem, związane z cierpieniem. Też czuli się czasami tacy nie na swoim miejscu. I mówi do nich autor, oprócz tego, co mówi w rozdziale 10, 9, 10, 8 jeszcze, o tym systemie i o tym nowym przymierzu, w które oni weszli, to mówi o 11 rozdziale, podaje im całą serię przykładów ludzi, którzy przez wiarę dokończyli biegu. I na końcu tego rozdziału mówi o tym, że ci wszyscy, to jest 39, 11, 39, nawet 38, których świat nie był godny, błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy, ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas. W innym miejscu czy w innym tłumaczeniu jest, żeby oni nie odziedziczyli tego bez nas. Czyli kiedyś odziedziczymy coś wszyscy razem. I dalej w 12 rozdziale mówi tak: skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza. W cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu. I ten obłok świadków to są ci wszyscy ludzie, którzy wcześniej byli wymienieni i którzy zaświadczają o tym, że można dojść do końca, że można przez wiarę wiele rzeczy z Panem Bogiem przeżyć. I wokół nas też mamy obłok świadków. My jesteśmy tym obłokiem. To nie jest tak, że oni wyłącznie są tym obłokiem, tylko my sami dla siebie jesteśmy świadkami. I dobrze jest z tego obłoku korzystać w sytuacjach, kiedy jest słabo, kiedy czujemy się, że nie jesteśmy na swoim miejscu, albo to, co zbudowaliśmy, nie jest zbudowane z właściwych materiałów. I ciekawe jest to, że skoro mamy wokół siebie obłok czy chmurę świadków, to mamy zrzucić ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza. No i łatwo powiedzieć, zrzucić ciężar i grzech. Apostoł Piotr mówi nam, jak to zrobić. To jest 5 rozdział listu Piotra. Pierwszego listu Piotra. Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. wiemy, że Pan Bóg troszczy się o nas i to jest taka codzienna nasza rzeczywistość, to jest coś, o czym wiemy. Czasami o tym zapominamy i robi się to z tego coś, co wiemy teoretycznie. I mówi Piotr, żeby wszystkie troski przerzucić na Niego, gdyż On troszczy się o nas i to jest dla nas też takie, czasami to jest oczywistość, którą mamy w głowie, ale wylatuje nam to z serca i to jest problem. Pytanie jest, co zrobić, żeby to rzeczywiście przerzucić. I w liście do Hebrajczyków dalej, jak czytamy następny werset, tam jest napisane, patrząc na Jezusa, Twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Tu jest taki fragment, ten patrząc na Jezusa, to jest sprawa dosyć oczywista, o której też często zapominamy, żeby nie tylko podnieść wzrok, ale żeby po prostu przypomnieć sobie na niego, o Nim, że przecież to On jest źródłem tego, co możemy i tego, co czego oczekujemy. Dalej jest takie słowo twórcę i dokończyciela. No i ten twórca to jest archegos dokładnie i to jest zbitka dwóch słów. To jest słowo, które albo mówi początek i to jest arche, albo gos i gos to jest drugie słowo, albo to arche to jest ktoś, kto jest ponad. Natomiast gos to jest wódz, to jest lider, przywódca. I w jednych tłumaczeniach to jest początek i dokończyciel, a w innych tłumaczeniach to jest przywódca, który udoskonala. I jak się czyta, to jest, mamy opcje, dwie, czy tłumaczenia mieli dwie opcje, albo zrobić tę pierwszą, albo tą drugą. I teraz jak się czyta cały kontekst listu do Hebrajczyków, to właściwie bardzo często on powołuje się na analogię. Idziemy drogą, tak jak szli ojcowie. Oni szli przez pustynię, my idziemy przez nasze życie. I wodzem był Jozue, a naszym wodzem jest Pan Jezus. On miał nas prowadzić, Jozue wprowadził ich do ziemi obiecanej i autor listu do Hebrajczyków mówi tak, żeby przypadkiem nie było u was czegoś takiego, jak kiedyś, kiedy oni nie weszli. Natomiast są tacy, którzy już weszli i to są ci bohaterowie wiary. I on mówi, że Pan Jezus jest dla nas tym, kim jest Jozue. Być może dlatego właśnie autor listu do Hebrajczyków cały czas powołuje się na Septuagintę, dlatego że Jozue czy Jeszua to jest to samo, co Jezus. To jest to samo imię, dokładnie. I w greckim Jezus jest i Jezus jest, więc on cały czas mówi o tej analogii. I biorąc pod uwagę kontekst, należałoby to przetłumaczyć wódz, który udoskonala. Czyli on jest naszym wodzem, który idzie przed nami i on udoskonala naszą wiarę. I teraz spojrzenie na niego powinno się nam kojarzyć z tym, że to on jest nie tyle końcem naszej wiary, co tym, który ją wydoskonala. I my właśnie mamy czasem problem z tym, żeby na niego popatrzeć i żeby iść dalej, bo nie bardzo rozumiemy tą kwestię, że jeżeli popatrzę na niego, to on wydoskonali moją wiarę. To nie jest tak, że on oczekuje ode mnie już doskonałej wiary, tylko to on ją doskonali. To on idzie przede mną, jako mój wódz. To on wszedł przede mną do niebieskiego przybytku. To dzięki niemu ja nie muszę wchodzić do tego ziemskiego, tak jak adresat, każdy adresat tego listu. Czyli w sumie nie tyle on idzie przed nami jako przykład, ale również on idzie przed nami jako ten, który działa w naszym sercu i potrafi nam dodać rzeczy, których my teraz nie mamy. Czyli jest wodzem, przywódcą, który udoskonala czy wydoskonala naszą wiarę. On z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zwaczając na hańbę i zasiadł po prawicy Boga. On wiedział, że będzie radość, on wiedział, że będzie uwielbiony i on stąpił na ziemię, oddając siebie dobrowolnie, dlatego że on potem miał zostać uwielbiony, kiedy już to dzieło tego ciała dokonał. I my mamy obiecane to samo, to znaczy po naszym życiu, kiedy okażemy naszą wierność, to czeka nas nowe ciało, czeka nas nowe imię, czeka nas nowe miejsce i czeka nas relacja z Panem Bogiem, która będzie nieskończona. To wszystko jest wielka radość i cokolwiek my robimy na tej ziemi, to tak jak Pan Jezus, powinniśmy mieć przed sobą tą wielką radość, która nas czeka. Czyli znowu mamy to, że On jest wodzem, On jest tym, który wydoskonala. On poszedł przodem, On pokazał przykład. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Następna rzecz, przykład. On więcej przeżył niż my. I jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi, tak jak On. I zapomnieliście o napomnieniu, które jest kierowane do was jako synów. Mój synu, nie lekceważ karania Pana, czy inaczej karcenia, i nie zniechęcaj się, gdy On cię napomina. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a kogo chłoszcze, każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. I znowu, tak jakby Pan Bóg mówił, zmieńcie teraz sposób myślenia, odwróćcie to. Bo myślicie sobie, że te wasze chwilowe cierpienia to jest coś takiego, że jakby Pan Bóg was nie chciał, jakby to była jakaś Jego zemsta, albo jakbyśmy coś zawalili i jesteśmy niegodni, przestaliśmy być godni, ale nie. Pan Jezus karci nas, Bóg nas karci i to jest dowodem na to, jak bardzo nas kocha. Jeżeli ktoś jest ojcem dorastającego dziecka, to doskonale wie, o co chodzi. Doskonale wie o tym, że to, co robi, to, co mówi, to, jak karci, to nie dlatego, że się mści. Czasami i ci ludzie jeszcze wtedy, niedawno jeszcze, zanim się nawrócili, jako Żydzi, mieli obraz takiego Boga, który jeszcze się nie objawił w pełni. On się jeszcze nie objawił jako miłość. I czasami było tak, że rzeczywiście był surowy. Czasami było tak, że oni nie rozumieli tego, w jaki sposób On postępuje. I czasami rzeczywiście tam jest napisane, że pomsta do mnie należy, sąd do mnie należy. To wszystko tak jest. A teraz objawił się jako miłość. I my teraz wiemy, że jako Ojciec karci nas, tym bardziej, że jesteśmy dziećmi, dlatego, że nas miłuje. A jeżeli by było inaczej, no to byśmy nie byli Jego dziećmi. Dlatego, że obchodzi się z nami jak synami. Jeżeli nas w żaden sposób nie karci, no to niedobrze, bo to znaczy, że nie jesteśmy Jego dziećmi. Czyli te rzeczy, myśmy mówili kilka razy dzisiaj o tym, że są sytuacje, kiedy nam jest trudno, wydaje nam się, że może Pan Bóg gdzieś tam odszedł od nas, albo jakaś katastrofa nastąpiła, ale On pilnuje wszystkiego, jest na miejscu. I nawet jeżeli to by było od Niego, nawet jeżeli by to było karcenie, to tylko jest dowód Jego miłości. I dalej mówi tak. Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu duchów, abyśmy żyli? Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. To są bardzo ważne dwa słowa. Abyśmy żyli i abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. Czyli to uczestnictwo i to życie, które jest teraz w nas i które jest jeszcze przed nami, jest warunkowane temu, na ile się Panu Bogu poddamy. Czy w sytuacji, która jest przykra, czy w sytuacji, która jest radosna. A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. Czyli to, żeby to prostowanie opadłych rąk i omdlałych kolan jest związane z tym, co jest napisane wcześniej. Czyli z taką świadomością, że Pan Bóg robi to dla nas, że robi to dla naszego dobra i że jest to, że my to przejdziemy i to, że my to docenimy, jest warunkiem tego, że w tej świętości jesteśmy i w tej świętości będziemy. I teraz 12 werset mówi, dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. I ciekawe jest to, że to niekoniecznie jest tak, że my sami musimy to robić. Dlatego, że prostowanie kolan prostowanie opadłych rąk i omdlałych kolan jest również dziełem tych, którzy są obok nas. I to również jest to, że mamy ten obok świadków, on nam daje nadzieję. I również to, że mamy ze sobą nawzajem relacje i możemy się o siebie nawzajem modlić. Czyli pamiętacie, kiedy Mojżeszowi omdlewały ręce? Pamiętacie tą sytuację? Bo była bitwa i ile razy on wznosił ręce, czyli jak trzymał ręce do góry, to wtedy Izrael zwyciężał, a jeżeli jemu te ręce omdlewały, to Izrael wtedy przegrywał. I co się stało? Pojawiło się dwóch ludzi, którzy te ręce trzymali do góry i trzymali aż do tego momentu, kiedy nastąpiło zwycięstwo. I właściwie na dobrą sprawę każdy z nas ma takie sytuacje, że trzyma ręce do góry, woła do Pana, ale te ręce zaczynają mdleć. I wtedy przydałby się taki Aaron i tam drugi to był Hur. Czyli dwóch ludzi, którzy te ręce by przytrzymali. I mamy siebie właśnie od tego, żeby te ręce sobie nawzajem trzymać. Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. I dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nic nikt nie ujrzy Pana. Czyli znowu mamy Pana, który przyjdzie i mamy przed sobą uświęcenie, w którym zawiera się również Boże karcenie. Uświęcenie to jest również patrzenie na Pana Jezusa, to jest traktowanie Go jako wzór i rozumienie tego i przyjmowanie tego, że On udoskonala naszą wiarę. Czyli jeżeli mnie w tej chwili wiary brakuje, to ja mogę zwrócić się do Pana Jezusa i powiedzieć: Panie, Ty idziesz przede mną, ja o tym wiem, ale ja w tej chwili potrzebuję poczuć, ja potrzebuję mieć świadomość i ja w tej chwili potrzebuję mieć naprawdę dowód tego, że Ty moją wiarę doskonalisz. Bo to, że uczniowie powiedzieli: przydaj nam wiary, to okazuje się, nie było wtedy tylko, kiedy Pan Jezus jeszcze nie zmartwychwstał, ale to również jest na dzisiaj. Czyli ja się mogę całkowicie przyznać do tego, że mnie tej wiary brakuje i powinienem przyjść do Niego wtedy i powiedzieć: Panie, pomóż mi, bo Ty jesteś tym, który moją wiarę może wydoskonalić. Mamy dążyć do pokoju ze wszystkimi i do świętości i świadomość mieć taką, że bez pokoju i bez świętości nie ujrzymy Pana. Czyli znowu następna sprawa, uświęcenie. Cały czas to samo. To nie jest tak, że myśmy dostali ten bilet w jedną stronę. To nie jest tak, że żyjąc byle jak zobaczymy Pana, tylko zobaczymy Pana, jeżeli będziemy żyli w uświęceniu i do tego mamy dążyć. To nie jest to, że mamy to, do tego mamy cały czas dążyć. Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy, wyrastając, nie wyrządził szkody i aby przez niego nie skalało się wielu. To jest cytat. My wielokrotnie już mówiliśmy o tym, że autorzy Nowego Testamentu cytują Stary Testament. Natomiast autor listu do Hebrajczyków praktycznie robi to non-stop. I to jest fragment z księgi, piątej księgi Mojżeszowej, 29 rozdział. Piąta księga Mojżeszowa, 29 rozdział. Właśnie. A mnie, bo ja liczb. Otworzyłem sobie księgę liczb i się dziwię. 29. Niech nie będzie wśród was mężczyzny ani kobiety, ani rodziny, ani pokolenia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana, naszego Boga, aby iść i służyć Bogom tych narodów i żeby nie było wśród was korzenia wydającego żółć i piołun, który, gdy usłyszy słowa tego przekleństwa, pobłogosławi sobie w sercu, mówiąc: będę miał pokój, chociaż będę postępował według zdania swego serca, dodając pijaństwo do pragnienia. Pan nie zechce mu przebaczyć, że zapali się gniew Pana i jego zazdrość przeciwko temu człowiekowi i spadną na niego wszystkie przekleństwa, które są zapisane w tej księdze i Pan wymarze jego imię spod nieba. Autor listu do Hebrajczyków pisze do ludzi, którzy doskonale ten tekst znali. I mówi, nie uważajcie, uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy wyrastając nie wyrządził szkody i przez niego nie skalało się wielu. A tamten fragment mówił, nie bądź taki pewien, że jeżeli będziesz postępował źle, opornie i jeszcze pójdziesz za innymi bogami, to będziesz miał to, co tu jest napisane w tym przymierzu. Nie będziesz miał. I tu jest napisane jeszcze, żeby inni się tym nie pokalali. Więc sprawa jest poważna, dlatego że dążenie do pokoju i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana, jest związane z tym, żeby nie oszukiwać siebie samego, że ponieważ ja wszedłem w przymierze, to znaczy, że nic mi się już nie może stać, a ja mogę nawet sobie innych bogów pobrać. I teraz jest ciekawy fragment. Żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. Tu jest napisane, że on był bezbożnikiem i rozpustnikiem. Ale jak wrócimy do tego fragmentu, to jest jeszcze ciekawiej. To jest Księga Rodzaju 25. Bo ta cała scena, Księga Rodzaju 25, co się stało, kiedy on to zrobił? Wróćmy do tego fragmentu. I to są wersety 31 do 34. Wcześniej niż to. Od 27. A gdy dzieci urosły, Ezaw został człowiekiem biegłym w myślistwie i człowiekiem pola. Jakub zaś był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izaak kochał Ezawa, bo jadał z jego łowu, Rebeka zaś kochała Jakuba. I Jakub ugotował sobie potrawę, a w tym czasie przyszedł Ezaw z pola spracowany. Ezaw powiedział więc do Jakuba, daj mi jeść, proszę cię z tej czerwonej potrawy, bo jestem spracowany. Dlatego nadano mu imię Edom. Jakub powiedział, sprzedaj mi dziś swoje pierworództwo. A Ezaw odpowiedział, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworództwo? I to, co mówi tutaj autor Listu do Hebrajczyków, mówi o jednym aspekcie tego, co się stało, że był rozpustnikiem i bezbożnikiem, ale inny aspekt jest taki, że on był po prostu wykończony. On przyszedł z pola i mówi, jestem spracowany. Patrzyłem na to, jakie to jest słowo i jedno z znaczeń tego słowa jest to, że po prostu był wykończony. I mówi, w związku z tym, że był taki spracowany, mówi, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworództwo? I teraz autor Listu do Hebrajczyków już drugi raz mówi coś takiego. Jeżeli jesteś wykończony, jeżeli jesteś spracowany, jeżeli jesteś nawet z tego powodu bliski śmierci, to nie zapominaj o tym, że jest coś dużo więcej. Jest coś o wiele ważniejszego. I Ezaw pozbył się tego. Dlaczego? Dlatego, że był zmęczony, wykończony i mówi, jestem bliski śmierci, no to po co mi to? I teraz wracając do tego, co się dzieje w naszym życiu. My możemy mieć naprawdę różne sytuacje, ale jest jedna rzecz ważniejsza. To znaczy, że jest pierworództwo, jest to, co nam jest obiecane. I Ezaw to sprzedał, czyli się tego pozbył, czyli wzgardził tym. I nam tego nie wolno robić. Bez względu na to, jak się w danym momencie czujemy. To jest coś takiego, co jest najważniejsze, to jest coś takiego, co może też pokalać wielu. Wiedzcie też, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony, nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć ze łzami jej szukał. My jesteśmy w innej sytuacji. Teraz przejdę do innego fragmentu, bo co mógł zrobić Ezaw, będąc spracowany, co mógł zrobić Ezaw, kiedy był wykończony? Izajasz 40. Co my możemy zrobić, kiedy jesteśmy spracowani, wykończeni i kiedy tak naprawdę wszystko się wali? 40 rozdział Izajasza, rozdział, końcówka od 26. Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie, kto stworzył te rzeczy. Ten, kto wyprowadza ich zastępy według liczby i to wszystko po imieniu nazywa. Według ogromu jego siły i wielkiej potęgi, także ani jedna z nich nie zginie. Czemu więc mówisz Jakubie i twierdzisz Izraelu? Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa nie dociera do mego Boga. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, Pan, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy i Jego mądrość jest niezgłębiona. On dodaje siły spracowanemu i przymnaża mocy temu, który nie ma żadnej siły. I to powinien był zrobić Ezaw. Był spracowany, nie miał żadnej siły, ale powiedział, no cóż mi to wszystko jeszcze teraz znaczy. Bóg dodaje siły. Młodzież ustaje i mdleje, a młodzieńcy potykają się i padają. Ale ci, którzy oczekują Pana, nabiorą nowych sił, wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną. Czyli mamy następną rzecz. Jeżeli mamy taki problem, jeżeli mamy ten grzech, który nas usidla, jeżeli widzimy, że nam ciężko jest dobiec, patrzymy na Pana Jezusa, mówimy mu, Panie, wydoskonal tę naszą wiarę, bo Ty jesteś właśnie tym wodzem, który to robi. A następnie, oprócz tego, że patrzymy i mówimy do Niego, wydoskonal mnie, Panie, bo jestem słaby, to jeszcze w dodatku jesteśmy spracowani, ale mamy przed sobą wielką obietnicę i pamiętamy, że zamiast zrobić tego, co Ezaw, to możemy przyjść do Pana i powiedzieć, Ty dodajesz siły spracowanemu, przymnożysz mi mocy, bo nie mam w tej chwili żadnej siły. Będę Cię oczekiwał i będę nabierał nowych sił i się wzbiję na skrzydłach jak orzeł, mimo tej sytuacji, jaka w tej chwili jest. Wtedy nie zrobię tego, co zrobił Ezaw, nie powiem, że jestem bliski śmierci i po co mi to wszystko. I dalej mówi autor, bo dlaczego? Bo nie podeszliście do góry, która da się dotknąć i płonącej ogniem, do mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i takiego głosu słów, że ci, którzy go usłyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono. Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło góry, będzie ukamienowane lub przebite strzałą. A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący. Oczywiście mówi o Starym Przymierzu zawartym na Synaju. Oczywiście mówi o tym, że to było tamto przymierze, które nie prowadziło do nowego narodzenia. Ale mówi dalej, lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, czyli do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów, na powszechne zebranie do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi i do pośrednika nowego przymierza, do Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Czyli podeszliście do miejsca, w którym jest zbawienie, podeszliście do nowego przymierza, podeszliście do innej góry, do innego pośrednika i do innej krwi. W związku z tym macie i sytuację inną, bo ten, który zawarł nowe przymierze, wszedł za zasłonę i wszedł jako pierwszy, jako nasz wódz i jako ten, który wydoskonala naszą wiarę. I dlatego dalej pisze, uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia, jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba. To nie jest po to, bo autor listu do Hebrajczyków mówi, słuchajcie, to jest sprawa poważna, ponieważ wy macie, jeżeli wy przygniecie do tej góry, która była kiedyś, a nie do tej, która jest w niebie, to możecie stracić wszystko, co zyskaliście. Ale my nie musimy, dlatego, że 28 werset mówi, dlatego otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak mu się to podoba, z czcią i bojaźnią. Dlatego, że jest łaska i możemy to robić z czcią i bojaźnią, dlatego, że cały czas możemy przychodzić do Boga jako spracowani ludzie. I On cały czas może tą naszą wiarę wydoskonalać, może ją poprawiać, a możemy na to liczyć. Czyli krótko mówiąc, jeżeli mamy problem w tej chwili, to nie rozglądajmy się, jak go rozwiązać, tylko patrzmy na tego, który jest wydoskonalicielem, tego, który jest wodzem i którego już wszedł. I liczmy na to i prośmy go o to, żeby wtedy, kiedy jesteśmy spracowani, bo nie wiem, no macie, mówiliśmy wszyscy, nie jestem w miejscu, w którym powinienem być, idę do Pana, mówię, Panie, jestem tym zmęczony, nie chcę być jak Ezaw, chcę przyjść do Ciebie, oczekiwać Ciebie, żebyś mi przydał moich sił, bo jestem świadomy tego, w jakim przymierzu jestem, jestem świadomy tego, że jesteś Bogiem trawiącym i naprawdę wiem o tym, że masz dla mnie łaskę. Korzystajmy z tego, bo Bóg dla nas tę łaskę cały czas ma. Amen.